Dzisiaj zaczynamy drugi rozdział. Pamiętacie, co było w pierwszym? Co do tej pory, jak gdyby przestudiowaliśmy tematycznie.
Pocieszenie.
Pocieszenie, tak. I druga rzecz w pierwszym rozdziale, to co?
Dotrzymywaniu
obietnic, tak. Czyli o pocieszeniu i dotrzymywaniu obietnic. Dokładnie. A teraz mamy drugi rozdział. I też mamy w nim konkretny temat. Nawet dwa, ale ten drugi się łączy z trzecim rozdziałem, więc dzisiaj ten drugi rozdział przestudiujemy pierwszych 11 wersetów, bo tak go mamy podzielony w obserwacji ogólnej, że grzech w Koryncie powodem smutku wszystkich, a opamiętanie radości. Nie, to taki, to nie jest tytuł. Ja przypominam, co było na obserwacji ogólnej. Ja teraz czytam obserwację ogólną. Paweł nie chce przychodzić w smutku z powodu grzechu niektórych Koryntian. Koryntianie zasmuceni z powodu napomnienia Pawła. Koryntianie rozwiązali problem napomniany, opamiętał się, tak? Koryntianie powinni mu przebaczyć. Paweł też przebacza wobec Chrystusa. Wcześniejszy list Pawła w tej sprawie miał być wypróbowaniem posłuszeństwa Ewangelii u Koryntian. Rozwiązanie sprawy jest powodem radości dla wszystkich. Takie były obserwacje ogólne. I teraz będziemy ten temat rozważać pod kątem zasmucenia i pocieszenia. Gdyby tam z naciskiem na temat, potem na Pawła i Koryntian, a teraz sobie powiemy po prostu o zasmuceniu i pocieszeniu. I teraz przeczytajmy sobie te 11 wersetów i zaraz sobie zdefiniujemy, o jakim zasmuceniu i pocieszeniu mówimy. Bo nie mówimy ogólnie o pocieszeniu i zasmuceniu, tylko o bardzo konkretnej sytuacji, kiedy zasmucenie i pocieszenie z czegoś wynika. Więc nie bierzemy tego fragmentu i nie robimy z niego po prostu uniwersalnej nauki na każdą okazję, bo to nie jest fragment, który mówi o każdej okazji, ale on mówi o bardzo konkretnej sprawie, prawda? I w tym kontekście będziemy rozważać. Więc jakby ktoś chciał przeczytać 11 wersetów, to ja bardzo proszę.
Ja mogę.
Proszę bardzo, Iwonka, czytaj.
A postanowiłem to sobie, aby nie przychodzić do was znowu w smutku. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jeśli nie ten, którego ja zasmucam? A to wam napisałem, abym, gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od których powinienem doznawać radości. Będąc pewien co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. Gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca wśród wielu łez pisałem do was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. Jeśli więc ktoś spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części, by nie obciążyć was wszystkich. Takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was. Tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swą miłość do niego. Po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. A komu wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem nie są nam nieznane.
Mhm. Okej. Mamy bardzo konkretną sytuację. Ważne, żeby dokładnie ten tekst zrozumieć i wyciągnąć wnioski z niego. I ja taki temat mam tutaj, bo jak widzicie, są słowa kluczowe, nie? zasmucenie, pocieszenie i miłość, nie? Trzy słowa, na którym się opiera ten tekst. I teraz ja to zrobiłem w formie pytań. Nie robiłem tabelki, bo mi się to nie zmieściło, tylko zrobiłem to kolumnami po prostu. Trzy pytania sobie zadamy do tekstu. Kto jest zasmucony? Drugie pytanie. Dlaczego jest zasmucony? Piszcie. No to będziemy na te pytania odpowiadać, żebym ja ich nie przypominał ciągle, to kto zapisuje, niech zapisze. Kto jest zasmucony i zostawić tam sobie miejsce, bo będziemy wypisywać, kto jest zasmucony. Drugie, dlaczego jest zasmucony. A trzecie, co zrobić, żeby znowu się radować. I teraz mam taką propozycję. W związku z tym, że ten tekst, niektórzy interpretatorzy mówią, że on dotyczy tej osoby, o której jest mowa w pierwszym liście do Koryntian, tym, który żył z żoną ojca swego. Natomiast tego nie ma tu w tekście. Więc ja jak gdyby na tym się nie skupię. Ja skupię się na tym, co jest w tekście, dlatego, że to równie dobrze może dotyczyć tej osoby, ale może dotyczyć jakiegokolwiek grzesznika, który sprawił Pawłowi i wszystkim przykrość, tak? Na przykład Paweł opisuje tam kwestię taką, że w pierwszym liście, że się ludzie procesują ze sobą, tak? I Paweł też to napomina. Więc jak gdyby może to dotyczyć kilku spraw. I tu jak gdyby, skoro tekst o tym nie mówi, to my mamy dowolność w przypuszczeniach, ale to są wciąż nasze przypuszczenia. Więc ja postanowiłem się skupić właśnie na tym, co jest tutaj i jakie jest rozwiązanie i dlaczego, żeby jak gdyby pominąć takie domysły, tak? Aczkolwiek to nie jest wykluczone, że chodzi o tę osobę. Absolutnie nie. Natomiast nie znaczy to, że o nią chodzi. Bo tak się zastanawiałem bardzo dokładnie nad tekstem i bardzo trudno jest jak gdyby z pewnością to stwierdzić. Więc odpowiadamy sobie na pierwsze pytanie. Popatrzcie. Kto jest zasmucony? Po pierwsze. I wersety. Kto jest zasmucony? Patrzmy od początku. Kto jest zasmucony?
Paweł.
Paweł, tak? Paweł jest zasmucony. Gdzie to mamy?
Pierwszy.
Pierwszy i drugi werset, tak? Jest zasmucony Paweł i nie chce przychodzić z zasmuceniem do nich. Następne pytanie będzie, dlaczego jest zasmucony, ale na razie widzimy, że jest zasmucony Paweł, tak? Czy tylko Paweł jest zasmucony? Popatrzcie dalej w tekst. Tak, zasmucony jest również ten, który zasmucił Pawła. I gdzie jest napisane, że on jest zasmucony? Drugi, gdzie jeszcze? Dobrze. Dwa, sześć, siedem. Sześć, siedem. Więc drugi werset, szósty i siódmy mówi, że jest zasmucony ten, który zasmucił Pawła. I kto jeszcze jest zasmucony? Który werset?
Czwarty.
I piąty. Tak?
Tak.
Czwarty, piąty. Dobrze. Czyli możemy powiedzieć, że pamiętamy, jaka to jest sytuacja, tak? Bo Paweł tutaj tłumaczy, tak? Że chodzi o osobę, która okazała nieposłuszeństwo Ewangelii. Czyli krótko mówiąc, zgrzeszyła w jakiejś sprawie. I teraz ta sprawa spowodowała, że Paweł jest smutny. Dlaczego? No bo grzech jest. Paweł się nie cieszy z tego powodu, bo kocha Koryntian, tak? Zasmucona jest ta osoba, tak? Która tak postąpiła. I zasmuceni są wszyscy, którzy są z nią w eklezji. Zgadza się? Czyli wszyscy są smutni. W jakiś tam sposób, z jakiegoś tam powodu. Zaraz sobie powiemy, kto z jakiego powodu jest smutny, tak? Ale wszyscy są smutni? Wszyscy są smutni. Wszyscy są niezadowoleni. Bo coś się stało. I teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego każdy z nich jest zasmucony? Czy te powody są identyczne, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie.
No, ale właśnie... Fajnie, teraz będziemy sobie próbowali odpowiedzieć na te pytanie, dlaczego oni są zasmuceni. I teraz po kolei, zobaczcie. Trzeba tu już naprawdę tak trochę wysilić się, troszeczkę. Po kolei, gdzie mamy pierwszy fragment, który podaje powody? Zobaczcie, no. Trzeci werset. Jest coś czy nie?
O powodach?
Tak. Paweł mówi tak. A to wam napisałem, abym gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od którym powinienem doznawać radości. Tak? Czyli Paweł z jakiego powodu doznaje radości? W kontekście, no pamiętamy, że chodzi o grzech, tak? Czyli Paweł doznaje radości kiedy? Kiedy właściwie postępują. A kiedy ktoś niewłaściwie postępuje, to Paweł jest zasmucony, tak? Czyli zasmuca Pawła co? Konkretnie. Grzech, postawa tych ludzi, czyli grzech, który ktoś popełnił, tak? Bo on mówi, ja doznaję smutku od tego, kto mi powinien radość sprawiać. Czyli postawa tego człowieka jest nie taka, żeby sprawiać Pawłowi radość. Bo zobaczcie, co Paweł pisze w pierwszym rozdziale w dwóch ostatnich wersetach. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu, nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości, wiarą bowiem stoicie. Dlaczego Paweł mówi, że nie chce przybywać tam, bo jest pomocnikiem ich radości? Bo jeżeli Paweł by przybył, a sytuacja byłaby niewłaściwa, co Paweł by musiał zrobić?
Napomnieć i to mocno.
Radość by sprawił
no
tym? Nie. Paweł mówi, ja nie chcę znowu przychodzić do was ze smutkiem. Wnosić smutek. Dlaczego? Bo znowu przyjdę i będę musiał wam zwrócić uwagę i sam też nie czuję radości. Więc pisał do nich wcześniej, tak? Więc Paweł jest zasmucony postawą tych ludzi, którzy go zasmucają. Bo oni go zasmucają bardzo konkretnym. Nie dlatego, że żyją, tylko dlatego, że postępują niewłaściwie. No i zobaczcie, połączcie trzeci z czwartym jeszcze. Czy widać tam, dlaczego Paweł jeszcze jest zasmucony? No zobaczcie. A gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca wśród wielu łez pisałem do was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. Dlaczego Paweł pisze w smutku? Dlaczego Paweł jest smutny z tego powodu, że oni niewłaściwie postępują? Bo ich kocha. Jeżeli człowiekowi na kimś zależy, to jeśli ta osoba robi coś niewłaściwie, ze szkodą, to tej drugiej osobie nie jest to obojętne. Prawda? Więc Paweł pisze, że w bólu, w smutku pisze do nich, tak? I napomina ich w liście. Kocha Koryntian i boleje nad tym, że musiał napomnieć ich w liście, bo on mówi, pisałem do was. Czyli Paweł, jak pisał do nich, to nie przychodziło mu to z przyjemnością. Jak pisał pierwszy list, to widzimy, ile tam jest napomnień, ile ostrzeżeń. Więc wynika z tego, że Paweł nie pisał tego z satysfakcją, że im dowali, tylko wolałby tego nie pisać. Prawda? Czyli po pierwsze, Paweł jest zasmucony postawą tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii, a po drugie, jest smutny, że musiał napomnieć ich w liście i dlatego, że kocha ich i nie chciał, żeby oni tak postępowali. Więc jak gdyby powody smutku Pawła są wynikające z jego pobożności czy z jego niesubordynacji wobec Boga? No, pobożności moim zdaniem też. Paweł ma troskę o nich. A szczególnie o tego, od którego powinien doznawać radości, a nie smutku. Kto jeszcze jest zasmucony? Albo gdzie jeszcze widzicie, że Paweł jest zasmucony? Jeśli nie, to gdzie ktoś jeszcze jest zasmucony? Popatrzcie na ten fragment pod kątem Koryntian. Z jakiego powodu oni są zasmuceni? Bo tutaj musimy patrzeć na Koryntian i tego, który coś zrobił nie tak.
W piątym mówiliśmy?
No, możemy mówić. Słuchajcie, mamy cały fragment. Teraz patrzmy, gdzie Koryntianie.
Że oni też po części zostali.
No, bo jeszcze ja mam...
Zasmuceni.
Ale jeszcze w czwartym weź zobacz, bo piąty jest kontynuacją, ale w czwartym też moim zdaniem jest coś o tym. Cieszą się, że dostali napomnienie? Nie cieszą się, że dostali napomnienie. To nie jest, nie są rozradowani. Niemiło im się to czytało. A, Asia, dźwigaj. Także Koryntianie są zasmuceni, bo otrzymali napomnienie. Czy rozumieją motywację Pawła? Zobaczcie. Popatrzcie na werset czwarty. Jak wam się wydaje? Czy oni rozumieją motywację Pawła?
Wydaje mi się, że nie do końca.
Nie muszą rozumieć. Dlatego Paweł tłumaczy asekuracyjnie, bo to wcale nie jest oczywiste, że oni zrozumieją, o co chodzi. A czytając, pamiętając pierwszy list, nie trudno się tego domyślić. Oni w wielu kwestiach nie do końca rozumieją Pawła, bo nie są rozwinięci duchowo, nie są dojrzali duchowo. Wielu rzeczy nie rozumieją. Nie rozumieją, czym jest jedność w eklezji. Mają braki we wzroście duchowym i mogą nie zrozumieć. Więc Paweł asekuracyjnie, bym to tak powiedział, tłumaczy im, jakie są powody napisania listu. Więc nie rozumieją do końca motywacji Pawła, albo jest prawdopodobieństwo, że mogliby go tego nie rozumieć, bo Paweł tłumaczy im motywy napisania pierwszego listu. Proszę bardzo. Dlaczego jeszcze są smutni? Zobaczcie. Właśnie teraz Rafał mówił tam o tym piątym wersecie, tak? Dlaczego jeszcze są smutni? Są smutni, bo otrzymali napomnienie, tak? Nie muszą rozumieć motywacji Pawła, więc jak gdyby ten smutek może być taki i taki trochę o co temu Pawłowi chodzi, ale jak gdyby Paweł wykazując im już to, to oni rozumieją, o co chodzi, rozumieją, co mają świadome, że co jest między nimi? Grzech. Mają świadomość tego?
Tak.
Mają świadomość tego. Muszą po prostu przyznać. Wiecie, to nie jest przyjemne przyznać, tak, jest grzech między nami. Wydawało nam się, że jest ok, jednak nie jest ok. Wiecie, to też jest powód smutku. To nie jest przyjemne przyznać się. Często jest tak, że ludzie nie chcą się przyznać do tego, tłumaczą się na różne sposoby i nie jest im przyjemnie i miło, kiedy się zwraca uwagę, słuchaj, tolerujesz to czy tamto, robisz tak czy inaczej, a to nie jest właściwe. I wtedy ten ktoś się w pierwszym momencie obrusza. Zasmuca go to, tak? Nie jest mu przyjemnie. Czyli mają świadomość tego, że ktoś między nimi jest nieposłuszny Ewangelii, tak? I muszą się do tego przyznać, muszą zaakceptować ten fakt, że napomnienie jest trafne. Nie jest to dla nich przyjemne. Więc Paweł się smuci, żyjąc pobożnie, tak, że musi napomnieć swoje dzieci, które zrodził przez Ewangelię Jezusa Chrystusa, pisze w smutku i w łzach, kocha ich. Wiemy już, że Koryntianie nie odwzajemniają tego uczucia, tak jak Paweł. Natomiast również są zasmuceni, bo nie jest to obojętne dla nich, że jest wśród nich grzesznik, kiedy zwrócona na to została uwaga. I nie jest im miło, przyjemnie. Paweł im tłumaczy, że nie jest to jak gdyby złośliwe czy z jakiegoś innego powodu, a wyłącznie dlatego, żeby wypróbować wasze posłuszeństwo, jak dalej Paweł mówi, tak? Więc są zasmuceni, ale troszeczkę z innych powodów niż Paweł. Inne jest to troszeczkę zasmucenie, zauważcie. Oni tak muszą się przyznać do tego, że jest tam nie w porządku, tak? Muszą coś z tym zrobić.
Zrobić coś, tak? Bo jeżeli nie ma problemu, to trzeba coś zrobić.
Oni musieli coś z tym zrobić po otrzymaniu tego listu. I to nie było przyjemne, bo trzeba było po prostu stanąć twarzą w twarz z problemem. Więc jak gdyby ich smutek troszeczkę inny jest niż smutek Pawła. Paweł nie musi stanąć przed problemem, bo Paweł problemu nie ma. Oni mają problem, który im został wskazany. Patrzcie, czy wam to się z tekstem zgadza, bo nie chciałbym po prostu, żebyśmy tutaj dywagowali, żeby obserwacja potem i zastosowanie, żeby to nie było tak, że my coś zaobserwujemy, a potem wnioski będą zupełnie kosmiczne i nie w temacie. Także bądźmy czujni. Dlaczego są jeszcze zasmuceni Koryntianie? No. Zobaczcie, szósty. Zasmuceni są, bo musieli ukarać nieposłusznego między nimi. Musieli przyznać, że jest wśród nich grzech. I musieli coś z tym zrobić, więc trzeba było napomnieć. Skarcić tego, który niewłaściwie postąpił. No tak przynajmniej wychodzi mi z tekstu. Patrzcie w tekst, bo żebyśmy po prostu nie nadinterpretowali. Dotąd wam wszystko pasuje? Kto jeszcze jest zasmucony? Zobaczcie. Gdzie? W których wersetach? Zobaczcie. Szósty, siódmy, tak? Bo musimy wiedzieć, dlaczego jest zasmucony. No bo otrzymał naganę. Otrzymał skarcenie. Został skarcony. Nie jest tak, że jeżeli ktoś jest napomniany, to od razu tak, super, rzeczywiście, Wow, żeby on tak zareagował, to nigdy by nie zgrzeszył. Powiedziałby, że to jest złe. Właśnie tak nie stało się. Ta osoba jest zasmucona. Zasmucona dlaczego? Została napomniana. Najwyraźniej uświadomił sobie swoje postępowanie. Czy to już wszystko mamy? Co o zasmuceniu? Popatrzcie jeszcze. Ewa mówi, że jeszcze z powodu odsunięcia go. W którym wersecie, Ewa, widać, że oni go odsunęli? Dobrze by było zacytować werset, z którego by wynikało, że oni go odsunęli. Skarcili go i nie okazują mu wyrazów miłości. To jest fakt.
Nie przebaczyli mu.
Nie przebaczyli mu, tak? W tym sensie, jeżeli zdefiniujemy odsunięcie w ten sposób, że oni się napomnieli go, ale nie przebaczyli mu tego, co on zrobił, tylko go napomnieli i ta sytuacja trwa. Czyli wciąż panuje smutek, tak? Po napomnieniu wciąż panuje smutek. Dlaczego? Bo nie ma pojednania. Zgadza się? Jeżeli w tym sensie odsunięcie, to tak, ale trzeba by było wtedy to pojęcie odsunięcia zdefiniować w ten sposób, że on jest jak gdyby napomniany, ale nie ma jedności między nimi. Tak. Siódmy werset, Hania mówi. Więc tak przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć, żeby smutek go nie pochłonął. Tak, no ale mówię, właśnie musielibyśmy zdefiniować to odsunięcie jako ten smutek, który jest z powodu napomnienia, ale nie przebaczenia, nie pojednania. Wtedy tak. Wtedy tak. Więc ważne, żeby definiować pojęcia i jak gdyby być precyzyjnym, bo wtedy łatwiej jest jak gdyby zrozumieć tekst i potem, kiedy nam to zostanie w głowie, to nie będziemy pamiętać to, co rzeczywiście jest w tekście, a nie nasze jakieś dodatkowe jakieś spostrzeżenia, które niekoniecznie są. A tak, to będziemy pamiętać dokładnie do...
Przepraszam.
Ale można, tak jak Ewa zaznaczyła, uznać, że Koryntianom zabrakło okazania mu miłości.
Brakuje, tak, tego. Jeszcze tego nie ma, tak?
Mógł być też zasmucony.
Tak, tak. Też mógł być zasmucony, aczkolwiek mówię, to jak gdyby... Ale takie, no, brak jak gdyby jedności w miłości, tak? W tym sensie. Dobrze. I teraz słuchajcie, trzecia rzecz. Co zrobić, żeby znowu się radować? Czyli zostało coś zrobione, tak? Jakieś popełnione wykroczenie wobec Ewangelii. Paweł jest smutny z tego powodu, bo musi ich napomnieć. Sam jest w porządku, ale nie jest mu przyjemnie pisać napomnienie do wierzących. Smutno mu jest z tego powodu. Kocha ich, chciałby, żeby było inaczej. Nie chce przybywać, bo wie, że ta sprawa nie jest do końca załatwiona, najwyraźniej. No bo jeszcze nie przybył, mówi, że wstrzymuje się. Tylko w czym jest rzecz, musimy tutaj zobaczyć, jak gdyby. Napomnieli go? No, najwyraźniej już to zrobili. I Paweł już to wie, tak? Dostał tę informację. Czego jeszcze nie zrobili? Nie pojednali się, nie pojednali się. Więc dalej jest smutek i Paweł mówi, ja nie chcę znowu przychodzić smutku, wy to załatwcie. Czyli coś zrobiono, ale czegoś jeszcze, tak, no najwyraźniej nie zrobiono, bo Paweł mówi, że trzeba to jeszcze zrobić, więc jak oni dostaną list ten od Pawła, to dopiero jak gdyby będą mogli przeczytać, co Paweł ma do powiedzenia, tak? Tego tak dokładnie nie mówiliśmy przy obserwacji ogólnej. Myśmy mówili tylko ogólnie, tak? A teraz precyzyjnie, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby tutaj patrzeć na ten czas, co się stało już, co się jeszcze nie stało, a co ma się stać. Więc co zrobić, żeby znowu się radować? Paweł daje pewną radę tutaj, tak? I z niej możemy też wyciągnąć pośrednie wnioski, nie bezpośrednie, ale pośrednie, czyli po kolei. Co zrobić, żeby się radować? Zobaczcie drugi werset. Co może sprawić, że Paweł będzie się radował? Że go rozweseli ten, kto go zasmucił, czyli jego postawa się zmieni, żeby on był powodem radości Pawła, a nie smutku. Czyli Pawła może rozweselić ten, który go zasmucił, czyli opamiętanie tego człowieka. Ale nie tylko. Ktoś ma włączony mikrofon, bardzo proszę sprawdzić. Kto jeszcze? Zobaczcie, trzeci werset. Czy jest coś w trzecim wersecie? Jak rozumiecie te zdanie, które Paweł mówi w trzecim wersecie, że będąc pewien co do was wszystkich, że moja radość jest tak samo waszą? O co chodzi tutaj?
Chodzi, mi się wydaje, że chodzi tutaj o to, że on oczekuje, że Koryntianie też się będą radować z opamiętania tego grzesznika.
Mhm. Czyli Paweł ma nadzieję, kiedy Koryntianie się rozradują. To jest jakiś taki warunek do spełnienia, tak? Paweł mówi, co mnie uraduje? No to ten, który mnie zasmucił, jak on mnie pocieszy, to tylko taka jest droga. A was? Dlaczego dodaję? Bo mam nadzieję, co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą. Czyli on mówi tak. Będziecie się cieszyć, jeśli będziecie się cieszyć z tego samego, co ja w tej sytuacji. Jeśli wy będziecie tego samego pragnęli, co ja, i to się stanie, i to mnie rozraduje, to ja mam nadzieję, że wasza radość jest też moją radością, że będziemy się cieszyć z tego samego i wtedy wy tę samą radość poczujecie. Czyli jest pewien warunek. Koryntianie muszą być zbieżni z pragnieniami Pawła. I muszą się cieszyć z tego samego, co Paweł. I Paweł mówi, że ja mam nadzieję, że tak jest. Mówi, nawet co do was mam, pewny jestem, tak, że tak będzie. Czyli Koryntianie będą się radować, mieli powody do radości, jeżeli ich powody do radości i smutku są zbieżne z powodami Pawła, czyli czyste życie wierzących. Jeżeli oni mają to samo na uwadze, to zarówno będą się smucić z tego samego, co Paweł, jak i radować się z tego samego, co Paweł. I Paweł ma nadzieję, jest przekonany nawet o tym, że tak jest. Co jeszcze? Zobaczcie. W tym fragmencie jest. Czy Paweł będzie się cieszył z tego, zobaczcie tutaj, z tego fragmentu. Czy można odpowiedzieć na takie pytanie? Czy Paweł będzie się cieszył z radości Koryntian?
Oczywiście.
Popatrzcie w tekst. Będzie się cieszył, kiedy ten go rozweseli, tak? Czy będzie się cieszył z tego, że Koryntianie będą się weselić?
Tak, bo od którego powinienem doznać radości.
Paweł.
Od nich będzie doznawać radości, jeśli będzie tak wiedział, że oni mają.
Dokładnie, więc tak. Oni będą mieli radość, jeśli będzie im zależało, żeby Paweł się razem z nimi radował. Czyli jeśli im sprawi radość, że Paweł się raduje, wiecie, to tak jak na takiej zasadzie jest, tak? Jeżeli więzi nas łączą, takiej miłości chrześcijańskiej, to ja się cieszę, kiedy widzę, że mój brat czy siostra jest szczęśliwy. Dla mnie to jest powodem radości. Natomiast nie jest dla mnie powodem radości, kiedy widzę, że ktoś jest smutny. I na odwrót. Raduje mnie, jeśli brat się raduje, a jeśli ktoś mnie kocha miłością chrześcijańską, to będzie się radował, że ja się raduję. Zgadza się?
Obopólna radość,
tak.
Taka miłość.
Co jest ciekawe, dlaczego ten tekst jest taki tutaj ciekawy? Dlatego, że wiemy, że Koryntianie nie podzielali miłości do Pawła takiej, jak Paweł miał do nich. I mamy taką obserwację teraz tekstu, jak gdyby patrząc w ten tekst, łatwiej jest zrozumieć, dlaczego Paweł te rzeczy pisze.
Bo Paweł ma nadzieję, że tak się stanie, bo tak jeszcze nie ma cały czas. Że jeszcze te...
Paweł kochał Koryntian, kochał, ale powiedział, w waszych sercach jest ciasno. No tak powiedział, no to...
Im bardziej ja was kocham, tym
wy mnie mniej. I to jest w tym samym liście. Więc jak gdyby Paweł ma pragnienie i wierzy, że tak będzie, wierzy w moc Bożą, tak, że tak się stanie, natomiast daje im do zrozumienia, że ja wierzę, że moja radość jest także waszą radością. Że kiedy ja się cieszę, to i wy się cieszycie. Z tego, co ja się cieszę, i wy się cieszycie. Ja wierzę w to, że tak jest. Tak ja rozumiem ten tekst, słuchajcie tutaj. Także przeczytajcie ten tekst. Jeżeli ja coś nadinterpretuję, to mówcie. Ja po prostu siedziałem nad tym tekstem, no, żeby go dobrze zrozumieć. Modliłem się, żeby nie przekręcić znaczenia samego tekstu, żeby go dobrze zrozumieć. Bo dobre zrozumienie tego tekstu jest rozwiązaniem jak gdyby całego tematu. Wystarczy coś źle przeczytać i zinterpretować i to się sypie. Więc mam prośbę, żebyście też patrzyli w tekst uważnie. I czy jeżeli podzielacie te moje spostrzeżenia, ok, jeśli nie, to mówcie. Jeżeli Pawła radość jest także ich radością, co musi im towarzyszyć? Co Paweł czuje do nich?
Miłość wielką, a więc musi odczuć.
Więc z czego się cieszy? Z ich pobożnego życia. Teraz, jeżeli oni mają podzielić radość Pawła, co musi być w ich sercach? Muszą sami sobie zobaczyć, co mają w sercach. Dalej Paweł mówi, jest u was ciasno. Więc jak gdyby widać, że oni mają problem. Tak? I Paweł mówi, ja mam nadzieję, że tak będzie. Więc Koryntianie będą się radować, jeśli cele ich będą zbieżne z celami Pawła, w tej kwestii będą się radować, bo tu mamy bardzo konkretną kwestię. Tu nie chodzi o taką ogólną radość. Tu chodzi o radość w tej sprawie. Bo ponieważ ta sprawa wszystkich zasmuciła, Paweł mówi, ja będę się cieszył, jak ten mnie pocieszy i mam nadzieję, że wy będziecie się cieszyć, jeśli wasze postrzeganie tej sprawy jest zbieżne z moim i jeżeli wasze uczucia będą zbieżne z moimi. To będziecie się radować też. Teraz zobaczcie dalej, co muszą Koryntianie zrobić jeszcze, żeby mieć radość. Czytamy tutaj, że wymierzona została jakaś kara. Nie wiemy dokładnie, jaka ona była. Paweł nie mówi, o jaka to była kara, ale była?
Była.
Rafał, weź zobacz, co oznacza ta kara. 6 werset. Sprawdź może.
Zgromienie,
tak? Mhm. Zobacz, w jakich one miejscach jest jeszcze użyte po prostu, żeby to wtedy będzie lepiej wiadomo, o co chodzi.
Epitimia. I to jest dosłownie tylko tutaj użyte. Mhm. To jest prawem przypisana kara nagana, ale ono
nagana.
Mhm. Pochodzi od to czy jest epitimao wyżej.
No.
Co też to oznacza? W różnych miejscach jest. Jezus zgromił diabła na przykład. Mm-hmm. Zgromił go Jezus mówiąc. Zgromił Piotra.
Mm-hmm. No, zgromił jeszcze
zobacz. Ducha nieczystego.
No.
Zgromił wiatr.
Czyli dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli tak, ustawił go do pionu. Nastawił go swoim słowem, surowym, pokazał mu, jak powinno być. Ustawił go na swoim miejscu.
Strofuj, grom, napominaj.
Tak. Chodzi o to, że to jest forma wypowiedzi jakiejś, która ma ustawić człowieka, naprowadzić go znowu na właściwy tor. Pokazać mu, tu jest twoje miejsce. Tak masz robić, tak? Więc jest to forma takiej surowej napomnienia takiego, które ma sprawić, że człowiek znowu, czy że po prostu na swoje miejsce trafi, tak? Zgromił diabła. On robił coś tam i Pan Jezus go zgromił, tak? Żeby on jak gdyby był posłuszny. Jego miejsce jest takie, a nie inne, tak? Tak samo zgromił Piotra, naprostował go. Co on, co ty mówisz? Tak? Czyli chodzi o napomnienie takie słowne. Więc on został napomniany?
Tak.
Został. Jaki był skutek, zobaczcie, napomnienia? Mamy w siódmym. Bardzo się zasmucił. Ale zasmucił się i zaciął się w sobie? Z tekstu wynika, że nie. Że ten smutek spowodował jakąś zmianę w nim pozytywną, tak? Więc co Koryntianie mają zrobić, żeby w nich zapanowała radość? I żeby również Paweł mógł się radować. Zobaczcie. Siódmy, ósmy werset. Zobaczcie.
Zobaczyć mu i pocieszyć.
Przeciwnie teraz, Paweł mówi. Ja się zastanawiałem, dlaczego przeciwnie? Dlaczego? Bo oni go napomnieli, ale dalej sprawa jest, oni do siebie się boczą. Ten jest napomniany. Ci są dalej odwróceni od niego, tak byśmy powiedzieli, tak? I nie ma jedności. On został napomniany, ale nie ma jedności. Sprawa nie jest do końca rozwiązana i wszyscy są dalej smutni. I Paweł mówi, że co? W takim sytuacji przeciwnie teraz powinniście, żeby rozwiązać sprawę do końca, to powinniście co zrobić? Przebaczyć mu i pocieszyć go. I to jest przebaczyć, to odpuścić, to przebaczyć, a pocieszyć to jest te greckie słowo parakaleo. Czyli podnieść. Podnieść go, pocieszyć go po prostu. I ten fragment pośrednio wskazuje na to, że ta osoba na skutek tego napomnienia poprawiła się. Bo byłoby bez sensu twierdzenie, że trzeba pocieszać kogoś, kto dalej się obraził, powiedział to tak. No, to by było bez sensu. Więc jak gdyby ten tekst pośrednio wskazuje na to, że ta osoba zmieniła swoje postępowanie. Tak? Więc oni mają pocieszyć tego człowieka i przebaczyć mu to, co zrobił. I jaki będzie skutek? Będą mieli radość. Bo sprawa znalazła jaki koniec? Dobry, że wszyscy się radują. Oni mają okazać miłość do niego teraz. Mają okazać do niego miłość. Ale co mają mu przebaczyć? Popatrzcie na siódmy werset, jeszcze raz przeczytajcie. Co mają mu przebaczyć? Co on zrobił swoją postawą? Poczekaj, pytanie zadaję. Co on wywołał swoją złą postawą? Smutek. Przykrość komuś sprawił. Został napomniany, opamiętał się i teraz ten ktoś, komu przykrość została sprawiona, tak? Co ma zrobić? Przebaczyć. Kiedyś studiowaliśmy przebaczenie i pojednanie, że jak gdyby jak gdyby odpowiedzialność za pojednanie leży zarówno po stronie skrzywdzonego, jak i krzywdzącego, tak? Że jak gdyby obowiązek pojednania ciąży na obu stronach. Tak? Ta strona nie może się zacinać w sobie, pokrzywdzona, kiedy ta strona krzywdząca przychodzi i przeprasza. Tak? Czyli to jest obopólne. Więc tutaj oni muszą mu przebaczyć to, że zasmucił innych swoją postawą. Wtedy kto będzie miał radość? Oni i on. Dlaczego? Pojednanie nastąpi. Pierwszy list do Koryntian o czym mówił? O jednym ciele. Żeby nie było kłótni, podziałów między wami, swarów, sporów. Tam były spory z powodu cielesności, ale spór tutaj, jakiś taki w wyniku nawet tego, że ktoś zgrzeszył, ale się opamiętał i jest mu przykro. Tu nie ma prawa być dalej sporu, musi być pojednanie. Paweł mówi, ono musi nastąpić. Dlatego jeszcze do tej pory sprawa nie została załatwiona, a ja chcę przyjść, jak ona będzie załatwiona. Więc musimy zobaczyć, co oni już zrobili, a czego jeszcze nie zrobili. I najwyraźniej wynika, że napomnieli go, ale nie pojednali się. I Paweł mówi, ja nie chcę znowu przychodzić i kolejny raz wam zwracać uwagi osobiście. I teraz tak, zobaczcie 10 werset. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby była radość wszystkich? 10 werset, co mówi? 9 jeszcze, o tak, zobaczmy jeszcze. 9, bo jest 9 po drodze. Po co Paweł pisał jeszcze? Bo on tam dalej mówi, że z powodu miłości, tak? Pisałem do was. Ale jeszcze tutaj podaje jeden powód, tak? Że pisał do nich, aby co? Czy we wszystkim jesteście posłuszni? On napisał do nich, żeby zobaczyć, czy są posłuszni, okazali posłuszeństwo w czym? Przyznali, że jest grzech i napomnieli grzesznika. Ale nie zrobili jeszcze tego, co należy zrobić, czyli nie pojednali się.
Paweł wykazuje w 10 zagrożenie płynące z nieprzebaczenia.
Tak. Jeśli Koryntianie przebaczą zasmucającemu, to co? Czytaj 10 werset. Komu zaś wy coś przebaczyliście, to i ja to już zrobiłem. To jeśli ja miałem coś, przebaczyliście i ja. Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, to ze względu na was wobec Chrystusa. Ciekawe. Na was wobec Chrystusa. W innym chyba tłumaczeniu jest przed obliczem Chrystusa.
Że nie będzie, nie może być takiej sytuacji, w której oni, Paweł im tłumaczy, oni przebaczą, a Paweł powie, a ja nie.
A ja albo odwrotnie.
A ja się zaciąłem.
Paweł pierwszy, oni drudzy.
No właśnie.
On mówi, wy macie się pojednać, a ja przebaczam, tak? Okej, okay, tak jak i wy, ale to wasza działka.
Ze względu na Chrystusa.
Jeśli Koryntianie przebaczą zasmucającemu, to i Paweł gotów jest mu przebaczyć, a wręcz przebaczy. I zrobi to przed obliczem Chrystusa dla Koryntian. Dla nich to zrobi. Żeby jak gdyby dopiąć sprawę. Bo Paweł oczekuje, że kto go pocieszy. Paweł mówi, ja jestem zasmucony i nie ma ratunku dla mojego smutku. Jedyne co? Drugi werset. Jeśli mnie pocieszy ten, który mnie zasmucił. Ale on musi być szczęśliwy, radosny, żeby móc pocieszyć Pawła. Czyli tak, ma naprawić swoją postawę, to po pierwsze. A po drugie ma być jedność. Wtedy ten ktoś będzie mógł pocieszyć również Pawła. Paweł mówi, ja przebaczam, bo wy rozwiązaliście sprawę. Czyli jak gdyby Paweł oczekuje, że oni to zrobią pierwsi, a Paweł jest gotów pójść razem z nimi, natomiast oni mają to zrobić. Bo oni go napomnieli, wśród nich był ten grzech i oni mają być jedno, a Paweł mówi, a ja też przyłączam się do tego przebaczenia. I teraz Paweł mówi, że on zrobi to przed obliczem Chrystusa, wobec Chrystusa, dla Koryntian, w jakim celu? Dlaczego Paweł się do tego dołącza?
Chyba 11 werset, no. Tak? Aby szatan nie podszedł nikogo tutaj.
Czyli w jakim problemie tu szatan chce podejść? W napomnieniu czy w pojednaniu?
W pojednaniu.
W pojednaniu, żeby na to nie było tych rozłamów. Tam.
Dokładnie. Popatrzcie. Diabeł chce ich podejść, oni już go napomnieli. Ale Paweł mówi, fajnie jest napisane w Biblii Gdańskiej i jak gdyby te słowa tam, które są, Rafał, weź przeczytaj ten werset, jak jest napisany. Jego zamysły są nam dobrze znane. Tam to słowo co mówi?
Ale bowiem zamysły jego nie są nam tajne.
No i zobacz, te tajne. To nie tajemnica, jego zamysły to nie tajemnica, o tak byśmy powiedzieli.
Agnoeo. Nie wiedzieć, nie znać, nie rozpoznawać, nie rozumieć, mylić się, błądzić.
Tak, czyli one są jasne, nie są tajne. Nie pomylimy się, wiemy, on wiadomo, o co mu chodzi. A diabłu o co chodzi? Żeby nie było pojednania. I więc Paweł mówi, jeśli wy coś przebaczyliście, to i ja, przed Chrystusem, ze względu na was. Dlaczego? Ze względu na waszą jedność. Ja również przebaczam, żebyśmy wszyscy byli jedni, jedno, żeby miłość nas łączyła. Paweł kocha ich i pisze to do nich, mówi, ja też przebaczyłem.
Żeby tu zwycięzcą nie był szatan.
Szatan będzie zwycięzcą kiedy? Kiedy oni się nie pojednają. Według tego tekstu wychodzi, że tu jest jak gdyby problem. Że oni się nie pojednali, Paweł do nich pisze list, który oni dopiero kiedy przeczytają, to zapoznają się ze zdaniem Pawła, bo Paweł co mówi? Powinniście takiemu przebaczyć. Czyli on pisze do nich, oni dostaną ten list i przeczytają. Czyli musimy patrzeć na to, co oni już zrobili w wyniku otrzymania poprzedniego listu, a co jak gdyby nie bardzo wiedzą, co zrobić i Paweł ich instruuje, co oni mają zrobić. Więc oni się o tym dowiedzą dopiero jak ten list przeczytają. Oni jeszcze tego nie wiedzą. I Paweł mówi, ja jeszcze do was nie przybyłem dlatego. Więc jak oni przeczytają, dlaczego Paweł nie przybył, przeczytają również i to i wyklaruje im się wtedy. Bo jak gdyby Paweł do nich pisze pewne rzeczy, ale my już je znamy, bo czytamy list, natomiast Koryntianie musieli przeczytać ten list, żeby się z tym tekstem zapoznać też. Więc nie można o tym zapominać, tak? Więc zamysły szatana miały co za zadanie? Nie doprowadzić do pojednania. I Paweł mówi, nie róbcie tego. Przebaczcie mu, żeby nas diabeł nie podszedł. Bo jemu zależy na tym, żeby rozbić jedność. Żeby nie było jedności. Zamysłem szatana jest podzielić wierzących, zapobiec chęci przebaczenia i zatrzymać ludzi w smutku, aby byli podzieleni, a żeby nie byli szczęśliwi Bożą tą miłością, jednością. O to diabłu zależy. Najlepiej to się obrazić, tak? Ale to jest diabelskie dzieło. Brak jedności to jest diabelskie dzieło. Diabeł wszystko będzie robił, żeby uderzyć w ludzkiego. Z jednym będzie mu łatwiej, z drugim będzie mu trudniej, ale próbować będzie z każdym. Tylko z jednymi mu się uda, z drugimi nie. Natomiast chodzi jemu o to, żeby rozbić jedność. Więc jak uda mu się z dwoma, z trzema osobami, to on już jest szczęśliwy. O to mu chodzi. Popatrzmy sobie, ja znalazłem kilka takich fragmentów, które mówią, co Bogu się podoba, tak? Żeby jak gdyby w kontraście do tego braku pojednania. Zobaczmy Efezjan 4:25, czwarty rozdział Efezjan. Starałem się takie znaleźć fragmenty, które jak gdyby nie były takie wyrwane zupełnie, a w jakiś sposób pasowały do tej sytuacji, żeby to były takie fragmenty w miarę do tematu. Także sami zastanawiajcie się, czy gdzieś nie, nie nie za daleko poszedłem. Czwarty rozdział listu do Efezjan, 25 do 32. Ten cały fragment.
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, nie każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorcz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
I ze względu na ten ostatni werset i na ten fragment, na te zdanie, które mówi nie dawajcie diabłu przystępu, popatrzcie na kontekst. On mówi o tym, jak żyć w jedności. Tak? Bardzo ogólnie to mówi, to jest kontekst innego listu, więc ja jak gdyby tylko w pewnym jak gdyby aspekcie chciałem zwrócić na to uwagę, żeby przebaczać sobie i nie dawać diabłu przystępu przez co? Przez niewłaściwą postawę. Przez rozbicie, kłamanie brat z bratem, stronienie od siebie, przez nieprzyjemną mowę, tak? Żeby poróżnić ludzi. A Bóg chce, żeby tego nie było. Kolejny fragment znalazłem, jest z drugiego listu do Tesaloniczan. On też w pewnym sensie tylko jak gdyby naświetla sprawę. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział. Też zastanawiałem się, czy go użyć, ale ostatecznie zdecydowałem się, także zaraz zastanowimy się, czy on pasuje tutaj. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, znany fragment, od 6 do 15 wersetu.
Nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli.
Do 15.
Aha. Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra. Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. A sam Pan pokoju niechaj was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkim.
Właśnie. I jak gdyby wiemy tutaj, musimy ten fragment króciutko zinterpretować, że chodzi o osobę, która nie chciała pracować. Więc fragment z Koryntian wcale nie mówi, nie wspomina o sobie, że ona nie chciała pracować. Tak? Tutaj natomiast chodzi o osobę, która żyje nieporządnie, ale pewna postawa wobec tej osoby jest jak gdyby podobna, jak Paweł mówi w Koryncie. I chciałem właśnie ze względu na te trzy ostatnie wersety zwrócić uwagę. Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Tak? Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Czyli tak, tamten człowiek się opamiętał. Czyli jeśli postawie będzie towarzyszyć postawa jak brata, to w momencie, kiedy on się opamiętuje, nikt do niego już nie czuje złości. Prawda? Dlaczego? Bo Paweł dalej mówi, a Pan pokoju niech was obdarza pokojem. Pokój jest tylko wtedy, kiedy wszyscy są pojednani. I ja ze względu na to tylko ten fragment zacytowałem. Bo dlatego mówię, zastanawiałem się nad nim, bo on nie do końca jest w temacie, natomiast postawa, jak gdyby, jak brata, pokazuje, że w momencie, kiedy ten człowiek zmienia postawę, to nie ma być dalej traktowany jak grzesznik, ale ma być pojednanie z nim. I z tego właśnie względu tylko ten fragment zacytowałem. I znalazłem jeszcze jeden ciekawy fragment w drugim Tymoteusza, bo mam trzy. Z drugiego do Tymoteusza, drugi rozdział. Dwudziesty czwarty, 26.
A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótni, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.
Kto pełni wolę diabła? Ten, co jest posłuszny Bogu, czy nie? Diabłu co zależy? Żeby postępować wbrew Bożej woli, tak? No i Paweł mówi, jego zamysły są nam dobrze znane. Jakie są zamysły diabła? Żeby ludzie postępowali wbrew jego woli. Bóg mówi jedność, Paweł mówi brak jedności. Diabeł mówi brak jedności. Każdy po swojemu. Więc jak gdyby Paweł w kontraście mówi, jego zamysły są dobrze znane. Rozbić jedność w eklezji. Rozbić to. Szlachetny cel, o, napomnieliśmy grzesznika. A co dalej? To nie wszystko. Jeżeli ten człowiek się opamiętał, trzeba coś z tym zrobić. Więc jak gdyby część rzeczy to nie całość, a Paweł mówi, żeby była radość, to musi być sprawa dokończona. I wtedy ja będę miał radość i wy będziecie mieli radość i on będzie miał radość, Bóg będzie patrzył na was z miłością, bo będzie jedność.
Bo jest zagrożenie tego, że pomimo tego, że ktoś się opamięta, to znajdą się tacy ludzie w eklezji, tak wierzący, którzy powiedzą, no dobra, tam opamiętałeś się, dobrze, ale ja i tak mam do ciebie żal.
Tak. Wiesz, albo ja tak. Za szybko, to ja nie, ja jeszcze poczekam,
tak,
popatrzę, czy to
rok,
takie...
Dwa, to jeszcze,
ja poczekam, wiesz,
poczekam
na dystans, tak.
A Paweł mówi, nie. Skoro
właśnie
to napomnienie pomogło,
to przepraszam,
zadziałało, to teraz przepraszam.
To ja się
i traktujcie się
dokładnie. Opamiętałem się, co masz mi za złe. Słowo Boże mówi, przebaczajcie tak, jak wam Chrystus przebaczył. Tak? Więc jak gdyby diabeł chce czegoś innego, a Bóg oczekuje od wierzących czegoś innego. I Paweł, jako sługa Boży, wskazuje na to. Patrzcie, że Paweł cały list chce udowodnić, że jest apostołem Jezusa Chrystusa. Jego rady są zawsze dobre. Zawsze oparte na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Na tym, co Bóg mu przekazał. Tak? Czyli jak gdyby same porady Pawła już wskazują na to, że on jest sługą Jezusa. Bo on dąży do jedności. Ma dobre pragnienia w stosunku do Koryntian. Więc podsumujmy.
Ja bym powiedział, że tak? Dąży do jedności bez tolerancji dla grzechów. Nie?
Tak, tak, ale...
Razem...
Dokładnie.
Bo szatanowi zależy na tym, żeby albo była tolerancja dla grzechu i wtedy
to
będzie jedność, ale fałszywa.
Tak.
I szatan wtedy... Okej.
Bo to nie będzie jedności, to jest
fajnie,
tylko na...
To jest fałszywa jedność.
Fałszywka,
nie?
Tak.
I dla szatana wtedy jest okej. Ale gdy ma się pojawić prawdziwa jedność, no to tu jest problem. A Bóg chce prawdziwej jedności, czyli
tak.
Grzech usuńmy spośród nas, a jak już go nie ma, no to wtedy ma być pojednanie, braterstwo i ma być tak, jak trzeba.
Dokładnie. Bo Paweł mówi, że co go jest w stanie pocieszyć? Ten, który go zasmucił. Ten, który go zasmucił. Nic innego mnie nie pocieszy. Jakbyśmy powiedzieli, duża porcja lodów mnie nie pocieszy. Pocieszy mnie ten, który mnie zasmucił. On mnie tylko może pocieszyć. Wnioski. Co jest powodem smutku i łez? Co jest powodem smutku i łez? W tej konkretnej kwestii. Dlaczego?
Grzech z jednej strony.
Tak.
A potem brak pojednania.
Tak. Grzech jest powodem smutku i łez dla tego, kto rozumie zagrożenie. Bo jak ktoś nie rozumie zagrożenia, to dla niego ten grzech nie będzie powodem smutku i łez, bo on nie wie, o co chodzi. Człowiek musi zobaczyć, że to jest grzech, tak? I ten grzech jest powodem smutku i łez. dla kogoś, kto rozumie zagrożenie. Dla niego to się straszna rzecz się dzieje. I drugie, brak pojednania również będzie jak gdyby podtrzymywaniem tego smutku. Mhm. On będzie już, on nie będzie wywoływał, on będzie podtrzymywał złą atmosferę, jak to mówimy. Jeżeli ktoś rozumie tą sprawę, tak, tak jak Paweł rozumie, no bo on daje radę Koryntianom, tak, to do czego on będzie napominał? O co będzie zabiegał? Do czego będzie, jak gdyby, namawiał? Do pojednania, do rozwiązania sprawy w miłości, tak? W stosunku do kogo?
Do tego, który opamiętał się.
Tak. Dokładnie. Czyli będzie on napominał i zabiegał o rozwiązanie sprawy i do pojednania z tym, który skrzywdził, a który pragnie być znowu w jedności. Bo tu z tekstu, jak gdyby pośrednio, no wynika, przynajmniej dla mnie, że ta osoba zmieniła swoją postawę, bo w innym wypadku nie byłbym w stanie racjonalnie wytłumaczyć, że Paweł zachęcałby do przebaczenia mu. Niby dlaczego? To by było wbrew wszystkim listom Pawła. Dlatego dla mnie pośrednio to wskazuje, że... A myślę, że wam też, że no, jak gdyby na ile znamy już to, co przestudiowaliśmy z nauczania Pawła, to Paweł tutaj no, jak gdyby wynika, że ten człowiek jednak zmienił swoją
nie
postawę.
Nie ma mowy o takim prawdziwym pojednaniu, jeżeli ten człowiek nie, jak gdyby nie wraca. No, bracia, dokładnie, siostry go nie widzą w ogóle. No to o jakim pojednaniu w ogóle możemy mówić?
Tak.
W jakim sensie? Wirtualnym? Tak. No nie. To musi być na żywo.
Tak. No. Face to face, twarzą w twarz, tak. Co trzeba zrobić z grzeszącym? Po pierwsze, napomnieć go, tak? Czy to wszystko? No nie. I co? Przebaczyć mu, jeśli się opamięta. To jest załatwienie sprawy.
Przebaczyć mu, okazać miłość.
Tak. Napomnieć, jeśli się opamięta, to przebaczyć, nie oczekiwać, nie robić mu testów jeszcze półrocznych, że popatrzymy, czy ty rzeczywiście nie wrócisz, nie. Jeżeli powiedział, że przeprasza, okej, jeżeli zgrzeszy znowu, to powtórzymy sprawę, tak? Ale on przyszedł, przeprosił, zmienił się i trzeba mu przebaczyć. A jeśli to był obłudnik, to nie twój problem. Pan pokaże, że to nie była prawda, ale to już dzieło Pana.
Mi się wydaje, że w zborach, na tyle, na ile wiem i z doświadczenia, to, że tak jak ty powiedziałeś, że robi się jakieś później testy i sprawdzian czasowe dla takiej osoby, bo to wynika po prostu z niepewności. Czyli ktoś mówi, kradłem, ale już przestałem, tak? Ale pozostali są niepewni.
Ale
co do
tak
tego.
Naprawdę to jest związane z ponownym wciągnięciem na listę członków, a nie z przyjęciem.
Wiesz, ja nawet nie poruszam tego
nie,
tematu.
Bo
tylko ja mówię,
tak,
że czasami jest tak, że po prostu właśnie traktuje się taką osobę gdzieś tam na dystans i to wynika z takiej niepewności co do jego prawdziwego żalu. I zobaczcie, i później przez pół roku, przez rok, cały czas jest taka niepewność wśród osób. A to, co Darek powiedział, to jest właśnie ważne, że trzeba od razu przebaczyć i nadal jesteśmy członkami jednego ciała, bratujemy sobie nawzajem. A jeśli to było obłudne z jego strony, bardzo szybko to wyjdzie.
Zauważcie, tutaj bardzo chciałem zwrócić teraz uwagę przy tej okazji na werset 7. Żeby go zbytni smutek nie pochłonął. Wiecie, to widać, że ktoś jest smutny.
No właśnie.
Widać, że ktoś szczerze się przyznał. Jak ktoś przychodzi i mówi, przepraszam. No to nie widać, że był smutny. Wiecie, no ja już tak mówię, takie daję skrajne przypadki. Ale tu jest napisane, żeby go smutek nie pochłonął. Ten człowiek jest smutny najwyraźniej. Więc to widać, słychać i czuć. Tak? Więc mówimy o takiej sytuacji, że nie robimy mu testów. Jeżeli ktoś przychodzi i w pysze coś tam mówi, no to przecież mamy rozum, uszy, oczy,
Ducha
widzimy,
Świętego,
rozumiemy, tak. Ale Paweł
wschodzi.
Tu zaznacza, żeby go smutek nie pochłonął. Więc ta osoba jest smutna. Tak?
Teraz pozostawienie go w tym smutku w momencie, gdy on się opamiętuje i ten jest niebezpieczne dla niego i nie jest zdrowe dla Eklezji.
Jakiejkolwiek, tak? Jakiejkolwiek gromady, która się zgromadza w imieniu Pańskim, jako zbór. To jak gdyby te kwestie, co Ela powiedziała, lista, te inne rzeczy, to jak gdyby są rzeczy wtórne. One nie mają jak gdyby w ogóle przełożenia na Eklezję Bożą. To są dodatkowe kwestie, tak? One oczywiście są, funkcjonują, tak?
Z doświadczeniami, że często ludzie, którzy grzeszyli, byli, oni w ogóle nie byli odsuwani. No niby tak, grzeszysz, ale przychodzisz na obiady, przychodzisz na nabożeństwa.
Tak, no to problem był na samym początku.
Nie o tym mówimy tutaj właśnie. Tu właśnie na podstawie tego fragmentu również widać, że to, te praktyki różne są zupełnie nieadekwatne do Biblii. To są kompletnie... To w ogóle się mija z Biblią, tak? Że człowiek przychodzi, jest, wszystko, tylko że skreślony z listy i ręki podnieść nie może. Tego w Biblii nie ma. Tak? Więc jak gdyby studiując temat, kiedy spotykamy się z pewnymi praktykami, tak, gdzieś indziej, to od razu możemy rozpoznać, na ile one są biblijne, a na ile są tworem wymysłu ludzkiego, tak? Natomiast my jak gdyby trzymamy się tekstu. I ja chciałem właśnie zwrócić na to uwagę, że tu nie jest przypadkiem moim zdaniem, żeby go zbytni smutek nie pochłonął. Czyli widać, że ta osoba jest smutna. I teraz mamy oczy, wiemy, tak? Mamy uszy, słyszymy. Mamy Ducha Bożego, Bóg nas będzie prowadził. A jeśli wszystko jest, wydaje nam się, że jest okej, to resztę zostawmy Panu. Ale nie zwlekajmy i nie róbmy testów. Paweł najwyraźniej tutaj mówi, żeby jak najszybciej sprawę załatwili. Bo co? Bo kto może triumfować? Szatan może triumfować. Tak? Czyli wniosek jest taki, że napomniany należy mu przebaczyć po napomnieniu, kiedy się opamięta, przebaczyć mu. On się powinien opamiętać, przeprosić. Napominający powinien okazać jej miłość. Nie można pozostawić go samemu sobie, tak? I dalej się na niego boczyć.
To słowo pochłonąć czy pożreć tu jest 2666 i ono oznacza katapino, połknąć, pochłonąć, wchłonąć i użyte jest na przykład w, ciekawe, Egipcjanie potonęli, albo z pierwszego Piotra szatan szuka kogo by pożreć, też tak. To samo słowo.
No.
Czyli takie mocne.
Taki bardzo mocne, kiepski stan, tak?
Tak, że ten smutek może naprawdę doprowadzić do bardzo złego
stanu duchowego.
Osoby.
Dokładnie. Jaki jeszcze wniosek? Dlaczego nie wolno tej sprawy pozostawiać niezałatwionej?
Bo szatan czeka,
bo czego diabeł chce? Doprowadzić do czego?
Rozbić
jedność. Diabeł chce rozbić jedność. Pod różnymi pozorami. Bo wydaje się, że co? No dobrze, że napomnieli. Tak po Bożemu wszystko, tak? Diabeł i to potrafi wykorzystać. Jeżeli nie będziesz się pilnował, to diabeł i to może wykorzystać. Z jednej strony nie napomnieć, Paweł mówi, to źle, bo w pierwszym liście pisze, no, ktoś tam grzeszy, a wy nic. To jest złe. Ale również tutaj, jak gdyby idąc dobrym torem, tak? No tu napominamy, jeżeli nie załatwisz sprawy do końca, jak trzeba, to diabeł wszystko wykorzysta. Wszystko, żeby tylko zrobić swoje dzieło.
Szatan nie poprzestaje na jak gdyby pierwszych jego narzędziach. On idzie dalej. I to przy okazji Hioba, jak studiowaliśmy, a teraz jak będziemy w Ewangelii Mateusza mieli kuszenie Pana Jezusa, będzie tam widać. On nie poprzestaje. On
ciągnie dalej.
Tak,
może się uda.
Ciągnie ile wlezie, może się uda. To samo jest tutaj. Albo nie napomną, a jak już napomną, to żeby sobie nie przebaczyli. Żeby tak czy siak nie było w porządku. Żeby nie było takiego stuprocentowego posłuszeństwa Bogu.
Żeby nie było stuprocentowej jedności, jak jedno ciało. Żeby tego nie było. Jakie są zamysły szatana w takim razie? Bo jego zamysły nie są tajne, więc jakie są? Możemy wyciągnąć wniosek?
Rozbijać jedność.
Rozbić jedność w gromadzie Bożej, tak?
Tak.
Rozbić jedność. To jest jego zamysł, żeby ludzie kierowali się zasadami przeciwnymi do Bożych. Dla niego nieważne, jak ty grzeszysz. Dla niego ważne, żebyś ty grzeszył. Nieważne jak.
Nieważne, jak będziesz nieposłuszny, ważne...
Ważne, żebyś był nieposłuszny. Dokładnie. Macie jeszcze jakieś wnioski? Patrzcie, bo może coś jeszcze macie, bo ja wynotowałem, ale jeżeli wam się jeszcze coś nasuwa, nawet to samo, tylko że z innej strony, to mówcie. Nie musimy się śpieszyć. Ja mam zastosowanie jeszcze, ale na razie chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie popatrzyli we wnioski. Może coś wam się nasunie. No jeśli nie, słuchajcie, to...
Mi tak? Tak powiem tylko, że do tego, co na początku powiedziałeś, że tu może chodzić o tamtego człowieka z pierwszego listu, może chodzić też o kogoś, o kogoś innego. I ja rozumiem, że jak gdyby tutaj dla nas w tym momencie my ani tego człowieka nie znamy, ani tamten, co był w pierwszym liście. A jeśli to byłby ktoś inny, to i tak go nie znamy. On nie jest w naszej gromadzie tutaj. To nie dotyczy personalnie kogoś, że bardziej zwracamy uwagę na to, na postawę tego człowieka, postawę Koryntian, postawę Pawła, tak? No i mamy wyciągnąć wnioski do nas. Ale mi się wydaje, że bardzo możliwe, że chodzi o tego człowieka, bo to mamy jakby dwa listy, patrzymy na dwa listy, nie? I nie da się tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale jest to jakby taki najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Zgadza się, dlatego jak gdyby, dlatego na początku zaznaczyłem, przypominam co zaznaczyłem, bo chyba zaznaczyłem, mam nadzieję.
Tak.
Że ja się nie skupiam na tym i nie chcę, żebyśmy się skupiali. Dlaczego? Bo nawet jeśli to jest prawdopodobne w 90%, to jest to wciąż prawdopodobne, a my się skupiamy na tekście. I skoro Duch Święty uznał, że w tym liście ma nie być podane, że to chodzi o tą samą sodę, to znaczy nie zrobił tego przypadkiem, nie zapomniał, jak ja to mówię, Duch Święty nie ma sklerozy, po prostu ten list miał być tak napisany, tak został skonstruowany dla potomnych, czyli dla nas również, żebyśmy się skupili na zasadności, a nie na tym, tak jak nie jest napisane, jaki to był oścień u Pawła, tak nie jest napisane tutaj, kto to był, bo to nie jest istotne. Istotne jest, co on, co się tam stało, tak? To jest prawdopodobne. Nie twierdzę,
dlatego,
że nie.
Dlatego, gdy, nie wiem, teraz ktoś mnie zapyta, a słuchaj, jak ty uważasz, wiesz, czy w tym drugim liście do Koryntian jest mowa odnośnie tego tutaj smutku w drugim rozdziale, odnośnie tego człowieka, czy nie, to ja nie będę mu odpowiadał, tylko zadam pytanie, słuchaj, ale czy ty się zastanowiłeś, o czym tam jest mowa, o postawach, jakie mają być, czy na to zwróciłeś uwagę, czy ciebie interesuje tylko to, czy jest mowa o tym człowieku, czy nie. A wcześniej, bez studiów, to ja też się często skupiałem, tak, jest mowa o tym człowieku, czy nie, że to jest pierwszorzędne. To w tym momencie jest drugorzędne dla nas po 2000 lat.
A w świetle Słowa Bożego nieistotne, bo nic o tym jest niewspomniane. Czyli o co chodzi? Bo dlaczego ja
imię, a Paweł, co ciekawe, imiona nieraz podaje.
Podaje. Konkretnie. Podaje grzech konkretny, podaje sytuację, która
kiedy
miała
trzeba,
miejsce.
To
tak.
Tu nie
dlatego
było.
O co mi chodzi? Bo często jest tak, że jak się słucha jakiegoś kazania, to jest tam powiedziane, no ale ten człowiek się opamiętał, bo o nim jest napisane, tak? I ktoś, jak gdyby mówi to z marszu, ktoś tego słucha i mówi, no faktycznie, to o tego chodzi. Ale czy ty przeczytałeś i sprawdziłeś, że na pewno o niego? Jak gdyby, wiecie, tu chodzi o to, że dopóki my mówimy, że prawdopodobnie, wszystko jest okej, ale musimy postawić akcent na prawdopodobnie. Bo wiele osób z marszu, jak gdyby, autorytatywnie mówi, że chodzi o tego i uważają, że jakąś tajną prawdę poznali. Że to o tego chodzi. Ja czytałem ten tekst i próbowałem znaleźć w nim wskazówki, że może o tą osobę chodzić. Nie znalazłem żadnej. Żadnej wskazówki, że może o tą osobę chodzić. Ale nie wykluczam, że o nią chodzi. I patrząc na list pierwszy, gdzie Paweł wymienia pewne konkretne rzeczy, tak jak mam pewne podejrzenie co do rozdziału 7, bo Paweł tam znowu pisze o smutku, że oni się opamiętali, że to był smutek Boży, to nie jest mowa o tym samym. Już dzisiaj to wiem. Dlatego ja nie poruszałem rozdziału 7, bo podobne słowa, ale sprawa kompletnie inna. I kiedy siedziałem nad tym, się zastanawiałem, tak dzisiaj rozumiem, potem spróbuję wam to przedstawić, jak dojdziemy i sami podejmiecie decyzję, czy jak gdyby moje rozumowanie jest ok, czy popełniłem błąd. Jeśli popełniłem błąd, odwołuję, na razie uważam, bo tamta sprawa bardziej mi, ja jestem ją bardziej w stanie pokazać w tekście. Tamtą sytuację jestem w stanie umocować w tekście, tej nie. Więc mówię, bardzo możliwe, że o niego chodzić, ale kładę nacisk. Bardzo możliwe. No nie. Okej. Okay. Pytania na zastosowanie. Pytania na zastosowanie. Jaka jest twoja postawa, gdy widzisz grzech u brata, siostry? Ktoś zainicjował kolejne połączenie, więc nie wiem. Nie wszyscy mnie mogą słyszeć, ale już nic nie będę robił. Jaka jest twoja postawa, gdy widzisz grzech u brata, siostry? Jaka jest twoja postawa? Co robisz, kiedy widzisz ten grzech? Druga sprawa. Czy napominając, kierujesz się miłością, czyli tak jak Paweł, czy robisz to w bólu, w łzach, czy może masz satysfakcję, że możesz napomnieć grzesznika, bo sam jesteś okej? Rozumiecie? W sercu trzeba sprawdzić, dlaczego to robisz? Czy masz satysfakcję, że go przyłapałeś? Czy serce cię boli, bo wolałbyś, żeby tak nie było? Nie, żeby tego nie widzieć, żeby to nie miało miejsca. Bo Paweł mówi, ja w bólu, bo dlaczego? Bo ja bym chciał, żeby on mnie pocieszył. Ja nie chcę w ogóle, żeby to miało miejsce. Przecież Paweł wielokrotnie to wspomina w liście, że z bólem serca to wszystko pisze. Jaka jest twoja postawa? Kolejne pytanie. Gdy spotykasz się z taką osobą, która jest nieposłuszna, czy towarzyszy ci radość, czy smutek? Czy jest ci to obojętne? Bo się spotykasz z nią, a ta sprawa jest jak gdyby z boku. Dzisiaj ona jest z boku. Czy jednak jest ci smutno, jest ci przykro? Bo wiesz, że nie jest tak, jak powinno. Paweł mówi, pocieszyć mnie może tylko ten, kto mnie zasmucił. Nie ma innego, Paweł mówi, źródła mojego pocieszenia w tej sprawie. Nie może mnie przyjść inny brat, pocieszyć. Bracie, nie przejmuj się, będzie dobrze. Nie, Paweł mówi, mnie może pocieszyć tylko ten, kto mnie zasmucił. I w tej konkretnej sprawie. Więc mówi, mam tylko jedno źródło jest pocieszenia. Dalej. Czy masz radość, gdy brat, siostra się opamiętuje? Czy masz radość? Mikrofony poproszę wyłączyć. Czy masz radość, gdy brat, siostra opamiętuje się? Janku, mikrofon. Czy cieszysz się z pobożnego życia innych wierzących, kiedy już się opamiętali? Czy sprawia ci to radość patrzeć, jak ktoś, jak gdyby, wraca na dobre tory? Czy jest ci obojętne w sumie, jak kto żyje? Kolejna sprawa. Czy zamysły diabła są ci dobrze znane? W kontekście wiemy, o co chodzi i co robisz, żeby się nie ziściły, tak? Czyli pytanie. Co robisz, żeby znowu była jedność? Myśmy studiowali kiedyś te pojednanie i przebaczenie, tak, te przepraszanie i przebaczenie, że obowiązek po dwóch stronach jest, tak? Czyli jeśli ktoś przychodzi i cię przeprasza, a ty nie chcesz mu przebaczyć, to grzech jest po twojej stronie już. Tamten człowiek zrobił wszystko, co miał zrobić. On już nie ma żadnego grzechu. Opamiętał się, przeprosił, a jeżeli ty nie przebaczasz, to ty masz teraz problem. Więc pytanie. I diabeł zbiera żniwo już nie z tej strony. Z tej.
To studium na tykwie jest wrzucone?
Nie jeszcze. Nie wiem, czy jest, czy...
Bo my nie... Ja przynajmniej nie słuchałem tego. Trzeba posunąć.
Także to tyle moich wniosków, słuchajcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia, to mówcie.